Dzisiaj porozmawiamy o Keithie Richardsie, ponieważ właśnie dzisiaj, 29 marca, ukazuje się wznowienie jego pierwszej solowej płyty Talk is Cheap. Z nami już teraz, jak zapowiadaliśmy, Daniel Wyszogrodzki. Dzień dobry, panie Danielu.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry, czekał pan, jak wszyscy.
Tak, oczywiście, rozliczałem dni.
Znakomita płyta. Przed laty napisał pan, że ta płyta wygrywa z płytami solowymi Jaggera, dlatego że jest uczciwa i nie schlebia modą. I chyba ta opinia się nie zmieniła po latach, prawda?
Ja nadal uważam, że jest to chyba najlepsza płyta wydana przez Rolling Stonesa poza zespołem macierzystym. Ja mam wielki sentyment do płyt Charlie'ego Wattsa, tych jazzowych, zwłaszcza tej ostatniej z Bandem w Kopenhadze.
To ja ale, tutaj właśnie.
Ale to jest zupełnie inna muzyka. Natomiast tutaj rzeczywiście świetny materiał. Te piosenki się gotowały w nim przez długo, razem z gniewem w stosunku do partnera. I ta płyta jest właśnie uczciwa, bo daje wyraz takim prawdziwym emocjom. A oprócz tego, no materiał jest bardzo dobry i muzycy są świetni. Ja zresztą nie miałem chyba okazji o tym powiedzieć jeszcze na antenie Radia Lublin, natomiast ja miałem okazję wziąć udział w koncercie w trasie, która promowała tę płytę. To było dla mnie zupełne zaskoczenie, dlatego że wylądowałem w Nowym Jorku w grudniu 1988 roku, po raz drugi w życiu wtedy w Stanach i koledzy już na mnie czekali z biletami na Keitha i to był ostatni koncert tej trasy, 17 grudnia.
Jak dobrze mieć takich kolegów.
Dzień przed jego rodzinami, no to fantastycznie.
I śpiewaliśmy wszyscy, 20 tysięcy ludzi, bo to była sala Meadowlands nieistniejąca już i wszyscy śpiewali Happy Birthday.
No tak, bo dzień później Keith obchodził urodziny. Mm-hmm. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, panie Danielu, ale w 1986 roku wydawało się, że Stonesów już nie będzie, że bo po Dirty Works oni nie ruszyli w trasę, Jagger zaczął robić karierę solową, no i dzisiaj jak wracamy do tamtych wydarzeń, to trochę się uśmiechamy, bo przecież kolejna trasa, teraz jadą do Stanów, ale wtedy to był chyba największy kryzys, prawda?
Największy i najdłuższy. Zważywszy na długowieczność zespołu, to jest w tej chwili na to patrzymy jako na epizod, na jakiś tam incydent. Natomiast wtedy takie nie wydawało się to incydentem. Ja pamiętam 80 lata, ja w drugiej połowie kończyłem swoją książkę. Paradoks polegał na tym, że ja pisałem satysfakcję, kiedy Rolling Stones de facto nie istnieli. Więc ja nie byłem przekonany, czy ja czasami nie zamykam historii grupy, pracując nad książką. Tymczasem ona miała od tamtej pory 6 wydań i każde jest aktualizowane i oby tak dalej.
I coraz więcej stron w każdym wydaniu.
Tak, i to najnowsze z ubiegłego roku to już jest ma podwójną grubę w stosunku do tego oryginalnego.
A Keith Richards, dla mnie osobiście, jako nie fana Stonesów, ale oczywiście obserwatora kultury i tego, co się dzieje na scenie muzycznej, też tej bardziej rockowej, dla mnie osobiście to jest jedna z najbardziej barwnych postaci, ale też najbardziej szczerych. O Jaggerze mówi się dość dużo, a przynajmniej też, no nie wiem, tacy słynni biografowie jak Philip Norman powtarzają, że to jest kreacja. Jeśli chodzi o Richardsa, ja osobiście mu wierzę we wszystko.
Ja też. Ja jestem przekonany, że to jest po prostu taka charyzmatyczna postać. Taki człowiek, który właśnie z sercem na dłoni, który jest jaki jest, ze swoimi wadami i zaletami. Wspaniały muzyk, trochę zagubiony dzieciak na początku swojej kariery życiowej w ogóle, drogi życiowej. Potem w karierze rzeczywiście ostoja serce Rolling Stonesu. Mówiło się, że Jagger to jest umysł. No umysł ma wpisane w siebie wyrachowanie. Umysł jest racjonalny, umysł przewiduje. Natomiast Keith Richards jest takim spontanicznym człowiekiem zakochanym w reggae, w Karaibach, w muzyce, w gitarze, w rodzinie swojej, w dzieciach, wnukach. Jest po prostu takim, to jest taki troszeczkę rock'n'rollowy Noe, taki patriarcha, który wszystkich wokół siebie teraz zbiera.
Wzruszył mnie bardzo na koncercie tym ostatnim w Warszawie, kiedy tylko już się udało coś usłyszeć na Stadionie Narodowym.
Kiedy echo nie wracało.
Tak, to Keith Richards na przykład wychodził do wszystkich i mówił bless you. Używał takich słów, których użyłaby każda angielska babcia, żeby pozdrowić swoich wnuków.
Tak, no angielski dziadek w końcu, tak. Ja bardzo dobrze słyszałem Stonesów, bo byłem gdzieś tam blisko. I ten stadion ma to do siebie narodowy, że tam trzeba być na dole i wtedy jest fajnie. I to był bardzo udany koncert moim zdaniem. Tak. I mam porównanie z kilkoma poprzednimi. Te koncerty się praktycznie nie zmieniają. To już doszło do takiego... Znaczy, diabeł mieszka w szczegółach, więc my już w tej chwili po prostu czekamy, jaka piosenka się pojawi, której nie było...
W poprzedniej setliście.
Tak. Wiemy, że 20 to się nie zmieni, ale ta 21 może być coś ciekawego.
Że może na przykład Keith zaśpiewa coś innego, nie You've Got the Silver, prawda?
Tak, bo czasami śpiewa. Happy, ja tam jeszcze są dwie kandydatki.
Before They Make Me Run chyba też czasami śpiewał. Panie Danielu, jeszcze pomówmy o samej muzyce na tej płycie, bo fantastyczny też, już pan o tym wspomniał, fantastyczny fantastyczny zespół, bo Steve Jordan na perkusji i także współproducent tego krążka.
Tak, Steve Jordan tam ogromny wkład wniósł, bo jeszcze był też współautorem niektórych piosenek. Dla mnie takim dosyć kluczową osobą tam jest Johnny Johnson, dlatego że jest to
genialny pianista.
Tak, starszy pokoleniowo od muzyków zespołu, pianista Chucka Berry'ego. Zresztą tam się z tym wiąże szereg takich muzycznych zależności, bo Johnny Johnson słynął z tego, że grał w takich grał w nieoczekiwanych tonacjach. W takich dziwnych, krzyżykowo-bemolowych, od których...
Czyli dla gitarzystów mega niewygodnych.
Unikają. Dla gitarzystów niewygodnych właśnie bardzo. Mm-hmm. I Chuck Berry się nauczył tą lewą rękę wyginać i ganiać się za nim, a z kolei Keith Richards jest uczniem Chucka Berry'ego. I te pozornie proste riffy Stonesów też troszeczkę jakby z tego wynikają, że jednak oni te ręce układają inaczej i że to, co się wydaje proste, jest tam wynikiem jakiejś fajnej elaboracji i no, że wiemy, że jeżeli słyszymy Riff Keith Richardsa, to wiemy, że to jest Keith Richards. Mimo, że to może mogą być trzy dźwięki, prawda?
Tak, ja to sam, jest sztuka. Dokładnie, tak. Ja sam jestem gitarzystą i wiem, że tych riffów nie da się zagrać na normalnym stroju, że on sobie albo tę jedną strunę zdejmuje i troszeczkę tam upraszcza ten strój, ale przez to jest większa energia.
Tak. No i tam w tej muzyce się dużo dzieje na tej płycie Talk is Cheap, bo tam jest jakiś rockabilly, tam jest soul, tam są piosenki, które mogłyby być po prostu wyjęte z płyty Rolling Stonesów i riffy gotowe dla Micka Jaggera do zaśpiewania. Bardzo bogata płyta. Rozczarował mnie trochę następny album.
Main Offender.
Main Offender po prostu nie ma takich dobrych piosenek. Mm-hmm, natomiast ta ostatnia płyta chyba z 2015 roku uważam znowu przyniosła jest prawie taka dobra jak ta pierwsza. Urozmaicona, ciekawa, duet z Norą Jones dla odmiany.
Tak.
I Keith się rzeczywiście postarał. Ten Cross Eye Heart album.
Tak, tam Bobby Keys zresztą też wystąpił po raz ostatni chyba w swojej karierze, niestety.
Tak, zmarł już niestety Bobby Keys. No tutaj też gra na niektórych nagraniach, tym bardziej na tej nowej płycie jubileuszowej, która się dzisiaj ukazuje, bo tam na drugim dysku są bonusy i tam się pojawia i Bobby Keys i tam się pojawia również Mick Taylor w niektórych nagraniach. Także dla fanów Stonesów to jest nie lada gratka. Dzisiaj się ukazuje ten dwupłytowy album oraz jakaś bardzo wypasiona i bardzo kosztowna wersja z ciekawostkami.
No właśnie, Stonesi to jakiś czas irytują swoich fanów tym, że ciągle coś nowego wypuszczają, jakąś nową składankę.
Teraz Honk się szykuje, zdaje się w kwietniu.
Fani oczywiście wiadomo, że pójdą kupić, chociaż na początku pomarudzą w internecie na ten temat. A czym się różni to wydanie? Dlaczego ono jest takie wyjątkowe? Bo przecież wielu artystów wraca do tych płyt sprzed lat, robią reedycje.
Teraz to jest w ogóle trend fonografii. Jak wiemy, fonografia jaką znamy kończy się na naszych oczach. Płyty sprzedają się coraz gorzej, więc teraz się robi takie opakowania rocznicowe. Wspaniały album The Beatles, biały album przed rokiem.
Cudowne wydanie, to prawda.
Rok wcześniej rocznica Sierżanta Pieprza, też pięknie wydanego z sesjami.
Świętowaliśmy.
Ale to już jest adresowane do bardzo wąskiej grupy. To są tacy ludzie, jak ja na przykład, którzy się jeszcze podniecają takimi rzeczami, a to jest też kwestia pewnie i wieku, i środków, i różnych innych rzeczy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Keitha Richardsa, to on się wpisuje w ten trend, tą edycją, ale płyta zasługuje na przypomnienie, a fakt, że zostały nagrania studyjne, bo nie jest to dorzucone jakieś tam kilka innych wersji live czy coś takiego. Tam jest kilka nagrań studyjnych, jest długi jam, jest utwór bluesowy, jest właśnie Mick Taylor i to wzbogaca tę płytę i myślę, że bardzo wiele osób po nią sięgnie, tym bardziej, że jest zremasterowana w bardzo nowoczesny sposób.
Gdyby nie ten konflikt, panie Danielu, w Stonesach, ta płyta w ogóle by powstała? Keith by w ogóle zmusił się do nagrania płyty, gdyby Stonesi ruszyli w trasę po Dirty Work?
Ja myślę, że czasami to jest coś takiego, czasami bywa tak, że z czegoś złego się rodzi coś naprawdę dobrego. I tutaj ja myślę, że tego konfliktu i z tej długiej przerwy z tą Dirty Work, która właśnie powstawała kiedy zespół był zupełnie niezintegrowany, każdy nagrywał swoje partie osobno. Wściekłość Keitha zaowocowała tą płytą i bardzo dobrze.
No on sam się do niej przyznaje, do tej wściekłości. Teraz w wywiadach mówi, że na tej płycie po prostu był wściekły na Mika.
Tak, ale to słychać, dlatego że on tam napisał wiele rzeczy o Miku.
You Don't Move Me jest taka piosenka.
Tak, You Don't Move Me, tak. Ostry tekst, ale elegancki. Dla mnie takim koronnym przykładem tego, jak z czegoś złego może coś dobrego wyniknąć, to jest klęska finansowa Leonarda Cohena, po której zrobił wielką światową trasę i nagrał trzy następne płyty. Prawdopodobnie nic z tego by nie miało miejsca, gdyby nie został okradziony. Więc to, no, dla nas fanów, słuchaczy, czasami te konflikty i te porażki są przekuwane w coś naprawdę dobrego.
Za chwilę, panie Danielu, zagramy jeszcze piosenkę, którą pan też uwielbia, Make No Mistake, tam Sara Dash gościnnie tak w tym nagraniu, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej premierze, która dzisiaj, czyli o premierze, ale musicale, tym razem w wersji płytowej, bo jest pan autorem nie tylko książki, ale musicale fantastycznej, bardzo państwu polecamy, ale także jest płyta, gdzie pan poleca utwory związane z musicalami.
No to bardzo był to miły gest ze strony wytwórni płytowej, która zaprosiła mnie do współpracy przy tym albumie i tak się zgadaliśmy, że właściwie fajnie będzie pójść za ciosem, ale musicale, książka, ale musicale, płyta, okładka jest bardzo ładna, powtórzyliśmy ją.
Nawiązuje tak do książki.
Tak, nawiązuje do grafiki książki, ale ja dokonałem wyboru który, znaczy, przy repertuarze musicalowym nigdy się nie zadowoli wszystkich. Więc ja dokonałem wyboru, w którym są pewne rzeczy oczywiste i pewne rzeczy nieoczywiste, a jakby moja intencja główna była taka, żeby to było zróżnicowane tak, jak zróżnicowany jest współczesny musical. Czyli od rock and rolla praktycznie aż do muzyki, można powiedzieć, poważnej.
I to jest taka encyklopedia, którą Państwu bardzo polecamy.
I mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać, panie Danielu, także o tej płycie.
Zawsze z przyjemnością.
Za dzisiaj pięknie dziękujemy. Na koniec Make No Mistake. No i polecamy Państwu oczywiście reedycję albumu pierwszego solowego Keefa, Talk Is Cheap. Naszym gościem dzisiaj w przedpołudniku był Daniel Wyszogrodzki. Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam.